tego stresu trochę było na tym osiedlu. Chyba miałem wtedy z 9 lat. Mieszkanie obok mnie wybuchł w pożar, gdzie mieszkało dwóch panów, którzy nie radzili sobie z alkoholem. Człowiek nie wie, jak się zachować, kiedy nagle wybucha pożar za ścianą. I to naprawdę spory. Nieraz musiałam od kogoś uciekać, wracając ze szkoły już w starszych klasach. Chodziłem na przykład okrężną drogą do domu. Ale byłem dzięki temu może bardziej zahartowany emocjonalnie później.
Chłopak z tego osiedla. Reportaż Dominiki Dębskiej.
Rozcieramy farbę na końce, aby kolor był równomierny na całej długości. Czyli dokładamy farbę i ją wcieramy delikatnie we włos okrężnymi ruchami. Tak się utlenia farba, włosy nie będą różowe. Będą w bardzo fajnym, modnym teraz odcieniu, ale tak, aby u się nie było widać też za mocno odrostu.
Znamy się dobrych, w sumie nawet nie wiem ile lat. Pamiętam początki, w sumie eksperymenty na mnie. No bo wiecie, jak Sebastian się rozwinął i wpadłam właśnie taki pomysł, że może do Sebastiana. Całe życie powtarzał, że będzie miał swój salon, że otworzy swój salon, a tylko nikt się nie spodziewał, że to będzie tak szybko.
Przygoda z rodzicem zaczęła się tak naprawdę już w gimnazjum. Pierwsze grzywki, ścinanie czy tam koloryzacje na farbach sklepowych, na koleżankach, chociaż w wieku 5-6 lat. Gdy moi dziadkowie grali wieczorami w karty bądź oglądali wiadomości, ja siadałem za babcią z wałkami, moczyłem je w miseczce wody, nakręcałem i później suszyłem suszarką. To są gdzieś takie moje pierwsze wspomnienie fryzjerskie. A tak, żeby na poważnie, to zaczęło się po liceum. Ja skończyłem liceum na profilu fotograficznym, ale później stwierdziłem, że jednak studia to nie są dla mnie i nie chcę poświęcić kolejnych x lat. Poszedłem do szkoły zawodowej, 2 lata nauki, no i z czasem zatrudniłem się w jednym salonie fryzjerskim, tam pracowałem 2 lata i po 2 latach otworzyłem swój salon w wieku 24 lat.
Dużo masz klientek?
Tak, nie oszukując, jest ich sporo, dosyć już spore kolejki. Tworząc ten salon, starałem się, aby tutaj była taka domowa atmosfera. Dlatego jest dużo tych kwiatów. Wygodna kanapa. U mnie, jeżeli przychodzi kobieta na koloryzację, jesteśmy sam na sam w salonie, ja w 100% skupiam się na niej. Te spotkania z ludźmi są ważne dla mnie. Ja lubię słuchać moich klientów, jak mi opowiadają o sobie, o swoim życiu, co się wydarzyło. Nie ukrywam, że z wieloma klientkami jestem na relacji koleżeńskiej, co też czasem mnie gubi, bo nie wiem, czy na pewno są zadowolone w 100% z efektu, czy już im jest głupio powiedzieć mi, że no wiesz, Sebastian, to jest nie to, bo już trochę się kumplujemy. I czasami mam takie zagwozdki, ale z drugiej strony staram się, żeby każdy czuł się w tym salonie jednak komfortowo, że ktoś przychodzi i nie wie, jak się zachować. Dzięki babci mam tak naprawdę trochę ten salon. Nie ukrywajmy, w wieku 24 lat nie ma się takich pieniędzy, żeby zainwestować w swój salon fryzjerski. Wychowałam się w Starosielcach, przy ulicy Warszczańskiej mieszkałem. Moja babcia z dziadkiem mieli mieszkanie w centrum miasta, już tej kamienicy teraz nie ma. I dostali propozycję dwóch mieszkań. Ze względu na to, że mieszkanie na Warszczańskiej było dosłownie o kilka metrów większe, jak babcia opowiada, wybrali te mieszkanie. I my się wtedy wprowadziliśmy z mamą i z moją siostrą do babci. A więc tak tam się znalazłem. Miałem wtedy 5 bądź 4 lata, coś w tym stylu, bo wiem, że zaraz później moment i była zerówka. Przez pewien okres się wstydziłem, że pochodzę z tamtego osiedla, ale teraz mówię otwarcie, skąd jestem. I jak słyszę określenie slumsy, Meksyk czy coś takiego, to zwracam na tych osób uwagę, bo jest wiele rodzin normalnych, w sensie normalnych. Normalność to pojęcie względne. Dla jednego rodzina z alkoholizmem będzie normalna, a dla innego rodzina prawników będzie normalna. A nie musi tak być. Więc mieszkają tam ludzie, którzy nie mają też takich problemów jak część osiedla. Nie ma co ukrywać. Na Barszczańskiej ze względu na to, że są tam zsyłani czy eksmitowani, tworzy się takie getto. Jeżeli alkoholik ma przyzwolenie środowiska, to on się nie wyleczy. Nawet jeżeli jest byłym alkoholikiem, anonimowym, to on i tak wróci prędzej do nałogu na takim osiedlu, niż na osiedlu, na którym by widział tego mniej.
W ogóle bywasz jeszcze przy Barszczańskiej?
Ostatnio już dawno nie byłem, ze względu na to, że moja babcia się stamtąd już wyprowadziła. W tym momencie zsyła się osoby, które totalnie sobie nie radzą w życiu. I miasto zamiast dać wędkę, wciska ich tam i sobie żyjcie. Od 6 roku życia, jak tam się przeprowadziłem z mamą i siostrą, zacząłem chodzić do Świetlicy. To była trochę moja taka ucieczka od tego osiedla, nie ukrywam. A z drugiej strony to było fajne miejsce, gdzie się spotkałem ze swoimi znajomymi. Stamtąd się wywodzę i się tego nie wstydzę. Dzień dobry. Dzień dobry.
Ile lat temu tutaj chodziłeś?
Gdzieś tak 19 lat jak miałem, jak się wyprowadziłem. Więc jakieś 6 lat w sumie dopiero. Bo tak naprawdę my tu przychodziliśmy mimo wszystko. Nawet, że już nie byliśmy wychowankami, to tak się odwiedzało. Klimat Świetlicy, mimo wszystko, to się zawsze fajnie spędzało czas i był taki sentyment po prostu. Jakbym przyszedł sam, to pewnie emocje by były takie normalne, no, odwiedzam wychowawców po latach, a jednak jak jesteś ty, mikrofon i zaczynam sobie przypominać wszystko, co się działo, to naprawdę wracają takie sentymentalne uczucia. Można tak siedzieć i godzinami wziąć kronikę, przeglądać, ja to, tutaj to, tutaj to. Nie. Fajnie, że są te kroniki, bo to zawsze było taka świętość Świetlicy. O, konkursy właśnie, makijażu i fryzur. Akurat sobie nie brałem udziału, widzę, że to młodsze dzieciaki, ale jestem i ja. I to widzę, że to był jakiś pokaz, który ja organizowałem, albo dziewczyny tańczyły. Często to organizowałem tutaj. Byłem dosyć kreatywnym dzieciakiem i wymyślałem. O, to jest moja grupa taneczna. Pamiętam, sam robiłem mi te stroje. Siedziałem w domu i wycinałem. No i dziewczyny mają niezły tapir na głowie. Boże, śmiesznie się przegląda te kroniki. My jednak, mimo tego, że wychowaliśmy się na Barszczańskiej, brzmi to jak jakiś wyrok, mieliśmy mega szczęśliwe dzieciństwo, jak widać po zdjęciach. Na każdym zdjęciu jest szczęśliwy dzieciak, który był zaopiekowany. Może, żeby nie ta Świetlica, to wtedy Barszczańska mogłaby się cieszyć naprawdę niefajną sławą. Może wtedy wszyscy zaczęliby nie wiadomo co robić. Świetlica wyciszała też, myślę, niektóre osoby. Może zasady, które były tutaj w Świetlicy, dawały cząstkę normalności, jeżeli ktoś nie miał normalnego domu. Działo się. Dzień dobry. Nie ukrywam, że różniłem się od ludzi z mojego osiedla. Często różniłem się ubiorem, który odstawał od innych ze względu na to, że duża część mojej rodziny mieszkała za granicą. Pamiętam, że jako pierwszy miałem kurtkę z puszkiem przy kapturze, więc byłem strasznie przez to negowany. Dużo ciry za to dostałem od rówieśników i starszych. Chłopak z starszej klasy właśnie z osiedla, idąc z korytarza naprzeciwko, zostałem od niego prosto w splot słoneczny. To są takie niemiłe wspomnienia. Szkoła nie potrafiła sobie też z tym poradzić, bo było dosyć duży odsetek takich osób. No, by musieli zawieszać co chwilę kogoś. Nieraz musiałam od kogoś uciekać, wracając ze szkoły już w starszych klasach. Chodziłem na przykład okrężną drogą do domu, albo po szkole, na przykład już w gimnazjum. Nie wracałam do domu, tylko jechałam prosto na salę taneczną, bo tańczyłem już wtedy dosyć długo i po prostu uciekałam w takie miejsca, żeby nie wracać z ludźmi z osiedla. Ale byłem dzięki temu może bardziej zahartowany później, emocjonalnie. I głównie to chyba wsparcie dwóch najważniejszych kobiet w moim życiu, czyli mojej babci i mamy. Moja mama wychowywała mnie i moją siostrę z babcią. Bez taty musiała być i tatą, i mamą. I babcia miała tą samą trochę u nas rolę, odkąd nie było już dziadka. One musiały trzymać i tu twardą rękę, ale jednocześnie przytulić jak było trzeba. Te wsparcie miałam zawsze od nich. Jeżeli chciałam jechać na obóz taneczny, nie ma problemu, jedziesz na obóz taneczny. Wiadomo, to wszystko miało swoje ograniczenia, bo najśmieszniejsza historia z mojego życia, którą zawsze wszystkim podaję. Na przełomie 6 klasy podstawowej a gimnazjum wymyśliłem sobie, że chcę mieć kolczyk w szansę. W uchu. Moja mama myślała, że jeżeli da mi warunek, ja go nie spełnię, pomysł upadnie. Wpadła na pomysł, że jeżeli pójdę do Różanego Stoku na pielgrzymkę, to będę mógł zrobić kolczyk. Zdziwiła się, że nie zadzwoniłem, żeby mnie odbierała, bo przeszedłem całą pielgrzymkę. Później oczywiście były docinki w moim kierunku, bo byłem w sumie jedynym chłopakiem chyba w szkole, który miał kolczyk. Ale to mi tylko hartowało, żeby udowodnić ludziom, czy właśnie mojej mamie, babci, że jak czegoś chcę, to będę szedł do celu, można powiedzieć, czasami po trupach. Mój tato, gdy dowiedział się, że mama jest ze mną w ciąży, zerwał kontakt totalnie. Czasami chciałbym go poznać, a czasami stwierdzam jednak, że żyło mi się bez niego na tyle dobrze, że nie wiem, czy by mi tylko nie przeszkodził w tym życiu, czy by nie był ogranicznikiem w niektórych sytuacjach. Do 8 roku życia rolę mojego taty spełniał mój dziadek. A go wtedy zabrakło. No i rolę przejął związek jednopłciowy, czyli babcia i mama. To było dobre, że moja mama nie negowała go. Ja w wieku 21 lat przeszedłem terapię, na której sobie uświadomiłem, że relacja z ojcem nie była mi na tyle potrzebna ze względu na to, że zastąpiłem ją innymi relacjami. Nie było to łatwe dzieciństwo, no bo na przedstawienia na dzień mamy, taty zapraszali mamę i tatę. Ja zapraszałem tylko mamę. Ale miałam na tyle ciekawe dzieciństwo i życie, że nie odczuwałam jego braku. A jeżeli chodzi, czy chciałbym go spotkać i wyjaśnić, dochodzę do takiego momentu w życiu, że nie jestem zupą pomidorową i nie wszyscy muszą mnie lubić. Więc jeżeli ktoś nas nie potrzebuje w naszym życiu, no to okej, nie pchajmy się tam, gdzie nas nie chcą. Nie mam czego mu przebaczać. Jeżeli wybrał taką ścieżkę życia, proszę bardzo. Wiem, że często, gdzie są rodziny pełne, ojciec to jest ta taka twarda ręka. Ciekawe, czy ojciec właśnie by nie miał takiego podejścia. Weź tam fryzjerstwo, to nie zawód dla faceta. No nie patrząc, najlepsi styliści fryzur to mężczyźni. Najlepsi kucharze to mężczyźni. I w obecnych czasach też kosmetolodzy to często się okazują najlepsi mężczyźni. No łamiemy stereotypy. Na terapii usłyszałem jedno zdanie, które będę pamiętał bardzo mocno i będę je wszystkim powtarzał. Że decydują się na terapię jednostki najsilniejsze ze środowiska. Mnie skłoniło do terapii stresująca praca, którą wtedy miałem. To nie było jeszcze fryzjerstwo. Problemy w życiu prywatnym. Za dużo wszystkiego. Czasami nie wiedziałem, czemu się na kogoś złoszczę, bądź nagle wybuchałem. I były stany lękowe, i były stany depresyjne. Ja się śmieję czasami, że nadal one są. Teraz podchodzę już bardziej do tego na spokojnie. Jestem trochę odporniejszy na wyzwiska i hejt, który się teraz szerzy w naszym społeczeństwie. Umiem jakoś sobie bardziej z tym radzić, niż bym pewnie sobie radził, jakbym może się tam nie wychował. Tego stresu trochę było na tym osiedlu. Każdy gdzieś myślę, że miał w swoim życiu sytuacje, które wiele go nauczyły i były mega stresowe. Czy mieszkał na Barszańskiej, czy mieszkał na Antoniuku, Dziesięcinach, Centrum i innych osiedlach. Dla mnie sukcesem jest spełnione każde moje marzenie. Jeżeli tak mierzymy miarę sukcesu, 90% osób z mojego osiedla osiągnęło ten sukces. Bo jeżeli komuś sukcesem jest to, że ma 2 wspaniałych dzieci i może żyje w biedny sposób i został na Barszczańskiej, ale ma w swoim sensie szczęśliwą rodzinę, no to ta osoba też osiągnęła sukces. Może ktoś, kto zostanie i będzie tam pokazywał ludziom, że da się żyć normalnie, może to będzie sukcesem, będzie takim małym misjonarzem na tym osiedlu. Może to, że osoby, które uciekły, tak jak ja, i uciekałem na zajęcia taneczne, i uciekałem do znajomych, którzy nie mieszkali na tym osiedlu, może ja tak naprawdę nie osiągnąłem sukcesu, tylko stchórzyłem. Jeżeli te moje ucieczki były dla mnie drzwiami do sukcesu, bo widziałem innych, którzy się rozwijali, i się rozwijałem też dzięki temu. Każdy ma swoją miarę.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej, chłopak z tego osiedla.